No dobra, jak widzę ten napis You are live, to w tym momencie się pojawia delikatny dreszczyk emocji, że już jesteśmy na żywo i mogę powiedzieć jak co dzień po raz 1888, dzień dobry, w klubie 555, 5.55 wybiła mój gość już dzisiaj, a właściwie gościna, gościuwa, nie wiem jak to się mówi poprawnie, ale zostawmy ten temat, nie dzielmy włosa na czworo, zaczynamy. Jest dzisiaj kolejny piękny dzień naszego życia i jest to 264 dzień roku, 38 tydzień i ja chciałbym powiedzieć, że Adam Rajczyba z Monachium robi mi każdego dnia dzień i dzisiaj też mi zrobił, bo napisał komentarz, który wywołał uśmiech na mojej twarzy, ponieważ nawiązuje za każdym razem do nietypowych świąt, które mamy dzisiaj, ale akurat jego komentarza już nie widzę przy tej ogromnej liczbie komentarzy, które są. Dobra, zatem mamy dzisiaj Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój i Dzień Kapsla. Takie mamy dzisiaj nietypowe święta. Do końca roku zostało nam 101 dni, został nam jeszcze jeden dzień lata oprócz dzisiejszego. Dzień potrwa 12 godzin 20 minut i jest ciągle jeszcze, dałoby mi się, dłuższe od najkrótszego, 4 godziny 38 minut. Cytat na dzisiaj, widzę, nie bój się, przysłowie chińskie, uwielbiam chińskie przysłowia. Ale generalnie mam też tak, nie wiem czy wy, że jak nie wiem jakie to jest przysłowie, to można powiedzieć, jest chińskie i to tak mądrze wygląda. Nie bój się iść wolno do przodu, obawiaj się jedynie stania w miejscu. To takie oczywiste, no, ale mimo wszystko ktoś to kiedyś powiedział i przeszło to do historii. Moi drodzy, ja myślę, że nie będę się za długo teraz jeszcze rozgadywał na temat tych wszystkich rzeczy na początku, bo Gosia już czeka, widzę, że uśmiech na jej twarzy jest, więc puszczamy intro i zaczynamy. Niech tylko znajdę moje intro. Gdzieś tutaj mam. O, jest, dobra. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never. Napijesz się ze mną herbaty? Herbata jest. Widzę, że Gosia też ma, ale już nie trzymajmy was więcej w napięciu. Gosia jest z nami. Co tam popijasz, Gosiu? Dzień dobry.
No co ja mogę popijać, słuchaj? No ja mam kawkę.
No coś... kawka. Do twojej kawki jeszcze trochę czasu mamy.
Jeszcze ci nie obdarowałam. Jeszcze cię nie obdarowałam kubeczkiem z kawką, więc cię obdaruję z podziękowaniem.
Wymienimy się kubkami.
A masz taki kubek ze swojego klubu 555?
Mam ze swojego klubu, ale dzisiaj mam kubek, który jest prezentem od jednej z klubowiczek, która go własnoręcznie malowała.
Czy ty też dostajesz takie prezenty od swoich ludzi? Bo to jest po prostu jeden ze wspaniałych, wiesz, powodów i w ogóle konsekwencji posiadania takiej wspaniałej grupy, bo ja dostaję ciągle, wczoraj na przykład pojechałam do skrzynki impostu i wyjęłam jakieś ręcznie robione przez panią kosmetyki, bo to już, wiesz, po prostu się czuję tak obdarowana, ale widzę, że nie tylko ja, no, ale to też się nie dziwię, też bym cię obdarowywała, gdybym
była. Ale to jest cudowne. Otrzymuję mnóstwo różnych prezentów. Oczywiście najczęściej są to dzwonki i kubki, bo dzwonki się też ludziom kojarzą z tym, że zawsze na początek gdzieś tam, na początek klubu zawsze dzwonię o godzinie 6 przed tak zwaną siłownią umysłu, tak się to nazwało. Ale kubków mam też sporo i oczywiście różnych kosmetyki też. Herbaty otrzymuję. Ostatnio dostałem jakiś taki niesamowity kosmetyk, przepięknie pachnący i nawet go zamówiłem później i korzystam z niego. Wygląda
a ja też, dostałam taki zielone oczy, takie coś, to jest bardzo ładne w ogóle, takie coś zielone i pojechałam kupić też swojej przyjaciółce taki, więc widzisz, podobne modele zachowań, ale w ogóle chciałam powiedzieć dzień dobry wszystkim, bardzo mi miło, że tu jestem i w ogóle chciałam ci podziękować, że przypomniałeś mi, jak ja lubię rano wstawać i to nie jest ironiczne, mimo iż dzwoniłam do ciebie 15 minut temu, jednak jeszcze z czarnych otchłani fazy NREM. Tak, chyba to faza NREM, ta już nad ranem jest, ale tak. Ale
przerwałem ci prawdopodobnie, znaczy inaczej, przerwałaś tę fazę wskutek porannego wstawania. Jeszcze
ty to wiesz najlepiej, bo się tym zajmujesz od lat i jesteś sam tego przykładem, ale wiesz, ten rytuał to jest więcej niż ta 5:55, bo ja wczoraj wszystkie rytuały pod to musiałam podporządkować, to znaczy miałam gdzieś z tyłu głowy, prawda, już pomijając to, że myślałam o tobie i myśleliśmy z Danielem, rozmawialiśmy dużo też o tobie w kontekście i twojego bycia w kawce i tego, co mówiłeś, ale też takiego twojego przykładu, że ty jesteś żywym przykładem tego, co robisz, więc to powoduje, że ja ci jeszcze bardziej wierzę. Ale wiesz, ale to, że ja wczoraj naprawdę, mimo że mam, słuchaj, serial, który wam polecam, Ted Lasso, tak. To jest serial,
który... A to jest na Apple TV, zdaje się chyba, nie?
Tak, to jest przepiękny serial. Pierwszy raz oglądam serial, który jest o męskości, tak pięknie pokazujący męskość. Właściwie głównymi bohaterami zorientowałam się nagle w środku, mówię, kurde, przecież to jest o mężczyznach. Mnie mężczyźni za bardzo nie interesują. Ja dla kobiet, o kobietach, z kobiet jestem utkana. A to jest w ogóle o mężczyznach, że poznajesz ten świat, myślenie, ale takiej męskiej solidarności, męskiej współpracy w ogóle. Jest tak pięknym, optymistycznym serialem, że ja sobie go dawkuję i my mamy ostatnio odcinek, słuchaj, z Danielem. I myśmy wczoraj, wiesz, gdyby nie to, że ja będę rano u Fryderyka Karzełka, wyobraź sobie, co to oznacza, żeby w połowie ostatniego odcinka, nie ma już kolejnego, wiesz, kolejnej serii, żeby to przerwać i powiedzieć, przepraszam, jest godzina już po 10:00, a ja muszę wstać o 5:30, żeby u ciebie być. Ale dziękuję ci za to, bo to ja lubię w ogóle rano wstawać i ja bo wolę rano wstawać niż chodzić późno spać. I to jest takie przyjemne, że ty mi dzisiaj ofiarowałeś jeszcze kawał czasu, który będę miała później. Daniel mówi właśnie, że tam zrobimy rutynę, zrobimy medytację, że więcej rzeczy uda nam się zrobić dzisiaj dzięki temu, że mogłam wstać rano, żeby tutaj być.
Rozumiem, że to jakby nie codziennie wstajesz o tak wczesnej porze.
Nie, ja nie wstaję. Ja wstawałam tak do telewizji kiedyś i też zawsze jak rozmawiałam z ludźmi, to oni się właśnie o to pytali najbardziej, nie? Jak to jest, albo jak odeszłam, że o, już nie będziesz musiała wstawać z tej telewizji, ale to nie był dla mnie żaden problem, ja to lubiłam. Ja lubiłam ten moment, kiedy szłam tą marszałkowską, wiesz, ten róg chorzej marszałkowskiej i po prostu świat spał. Lubię ten śpiący świat, wiesz, tak dużo się dzieje zawsze w moim życiu i w mojej głowie, jednak mimo wszystko taki mam, wiesz, temperament do przestymulowywania siebie i zresztą też no, świat taki jest, że tak pędzi, że te poranki to jest taki, wiesz, wybudzanie się tego, no wiesz, najlepiej, wy wszyscy wiecie tutaj, klubowicze, nie? Ale że to jest wybudzanie się z tego uśpionego świata i wiesz, i ta cisza, która jest mi darowana, ten moment taki, wiesz, kiedy jeszcze nikt nic nie mówi, ale właściwie dopiero świat zaczyna mówić do ciebie z zewnątrz i nagle słyszysz w ogóle, że są inne dźwięki poza, wiesz, psami, dziećmi, wiesz, i swoimi głośnymi myślami, no to też jest, wiesz, to jest jakaś w tym magia w ogóle takiego budzącego się świata. I nawet na ulicach Warszawy, wiecie, też jak się idzie na ulicy Warszawy, nie po imprezie, jak się wraca o 5:00 nad ranem, ale jak się idzie właśnie do pracy albo się wyszło po coś, to też ta cisza ulicy jest taka niesamowita, taka inna, tak ci zderzasz z tym, że słyszysz inne dźwięki, że widzisz pana z betoniarką nagle, wiesz, jakiegoś człowieka, który tam, wiesz, wstaje codziennie rano, tu widzisz jakiegoś, wiesz, jakąś panią, staruszkę, która sobie wyszła wcześniutko i sobie tam drepcze, no to jest, wiesz, to jest ta uważność, która się rodzi w tym milczeniu takim, prawda? To jest bardzo piękne.
To jest tak zwany, jak napisał Hal Elrod, napisał fenomen poranka. To jest po prostu coś wyjątkowego i ty i ja wiemy, że czasami to różnie tłumaczymy. Niektórzy mówią, że są sowami, skowronkami i tak. Natomiast ten fenomen poranka jest po prostu czymś wyjątkowym. Jeżeli tego dołożysz, tak jak wspomniałaś, te odrobinę uważności o poranku, to jest to najpiękniejszy moment i można rzeczywiście piękne rytuały.
To jest do optymizmu, to tego, o czym chciałeś rozmawiać właśnie, że jakby droga do zdrowienia w ogóle też w przypadku, wiesz, chorób psychicznych, depresji na przykład też, jakby sam wiesz, że te rytuały, ta rutyna jest bardzo ważna, żeby człowieka zmobilizować do walki o zdrowie. Ale to też jest związane z tym, że bardzo często się poleca właśnie, żeby wcześniej wstać, żeby ten dobrze zacząć dzień i żeby zmobilizować ten utrudzony, bolesny organizm, żeby on jednak budził się do życia jak najwcześniej, więc ty robisz bardzo dobrą robotę, wiesz, dla wielu Polaków, dla wielu ludzi, moim zdaniem, naprawdę, wiesz, że i to też jest, wiesz, tym bardziej, tak jak podkreślam, ja naprawdę mam cię w głowie tym, że ty od 5 lat robisz to codziennie, wiesz, ja robię swoje kawki 8:15 od poniedziałku do piątku i mam taki moment, to nie jest tak, że tam, wiesz, weekend w ogóle, bo też często o tym mówię, prawda, że życie jest częścią, weekend jest częścią życia i nie może tak być, że tu jest nagle w ogóle tak, a tu jest tak, bo potem, tak jak było w książce Michała Niewęgłowskiego, nie lubię poniedziałku, zresztą wam polecam, tu moi ludzie wiedzą, ale tobie też polecam, on tak wspaniale pisze, że nie może być tej rozbieżności pomiędzy poniedziałkiem a weekendem, bo wtedy jest tak, jakbyś, wiesz, no, żył dwoma życiami, jedno życie lubisz w weekend, a poniedziałku nienawidzisz, no bo jest tak różny od tego życia, bo ty wszystko nadrabiasz w ten weekend albo odreagowujesz i trzeba równoważyć jednak te, prawda, to życie, więc to też jest tak, że ty, zobacz, ja nawet jednak w weekend daję sobie chwilę dłużej pospać, nie wiem, wolniej startuję, trochę te weekendy wyglądają inaczej, chociaż mam już ten zegarek taki, że się budzę, ale mimo wszystko ja odpoczywam w ten weekend trochę, nie? Mimo że kocham moich kawkowiczów, to jednak mam taki moment dla siebie. A ty to robisz od 5 lat codziennie. To jest niewiarygodne, powiem ci. Naprawdę cię podziwiam.
Muszę ci powiedzieć, że to jest już, nawet jak jestem w innej strefie czasowej, to ja i tak się budzę. O tej porze jest po prostu alarm, 4:55. Ja generalnie w zasadzie już jestem jakby trochę od tego uzależniony. Tym bardziej, że jakby weekendy wyglądają u mnie no prawie dokładnie tak samo i to jakby się trochę zlewa. Gosiu.
Zobacz, na koniec ci powiem, ja zauważyłam dzięki tobie, że no niestety, że idzie jesień, że już jest jesień, bo jest jeszcze trochę tak ciemno na dworze. Ja tego nie widziałam, bo ja wstaję później, a ja teraz to dopiero widzę, że wiesz, że już nadchodzi jednak ta zmiana czasu w ogóle i widzę po prostu, jak się światło wyłania. To jest niesamowite.
Tak, te poranki są naprawdę magiczne, to prawda. Gosiu, ja zaprosiłem cię, ponieważ chciałbym, abyś się podzieliła z klubowiczami paroma ważnymi rzeczami. Natomiast chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że dzisiaj będzie u ciebie i zapraszamy wszystkich klubowiczów o 8:15. Zapraszamy na kawkę do Gosi, na jej kanał, bo będzie u niej znana nam zresztą wszystkim Ewelina Stępnicka. Także myślę, że też to będzie piękna rozmowa.
To będzie, tak, będzie Ewelina, która też jest moim odkryciem z zeszłego roku, jakoś tak mi się gdzieś pojawiła i zaczęłam jej słuchać i po prostu ona mnie wchłonęła w swoją głowę, ale też swoją taką energię piękną ma, a będziemy mówić o tym, jak zacząć budować swoją historię od nowa. Ona też mi mówiła przez telefon, że bardzo chce opowiadać o czułości do siebie, bo o tym pięknie też opowiada. Zresztą Ewelina cokolwiek nie mówi, to pięknie mówi, więc was zapraszam bardzo.
Ja nie wiem, czy zauważyliście, moi drodzy, ale od Gosi bije taka niesamowita energia, taki optymizm, taka pozytywność przepiękna i ponieważ obiecałem, że będziemy mówili na temat pozytywnego myślenia, na temat optymizmu, różnie się mówi na temat pozytywnego myślenia, ale może dotkniemy tego tematu, natomiast chciałbym cię zapytać o to, jak ty to robisz, że emanujesz taką właśnie energią, takim optymizmem. Jak to robisz? Tak było zawsze?
No, chciałabym sobie tutaj dodać więcej sprawczości, że sobie wypracowałam, bo ja wiele rzeczy, jak wiecie, moi ludzie wiedzą, ty też trochę wiesz, ja duże rzeczy sobie wypracowałam w życiu, ciężką taką pracą nad sobą, ale ja akurat pochodzę z rodziny, gdzie ten gen optymizmu, ten gen oksytocyny, no bo to oksytocyna głównie odpowiada za optymizm, czy tudzież budowa naszego jądra migdałowatego, bo ono też jakby tam są głównie te obszary związane z optymizmem i to jest część naszego dziedziczenia i tak jest, że część dziedziczymy, takie predyspozycje do optymizmu, to ja wyssałam z mlekiem mamy i taty, wiesz, ja jestem totalnie z rodziny takiej bardzo optymistycznej, bardzo wesołej, bo to też jest co innego, tak? Z dużym poczuciem humoru, z dużym poziomem takiej śmieszności i żartu. No ja naprawdę wyrosłam wśród mega śmiejących się rodziców. Nie mówię, że było łatwo, bo tam były i rozwody, i nadużywanie alkoholu, ale mimo wszystko oni jako ludzie w tym swoim pogubieniu byli strasznie weseli. Słuchajcie, mój tata mi robił codziennie wieczorem taki dowcip, który wiecie, później dziecko już wie, że to będzie, ale chce sprawić swojemu rodzicowi przyjemność, że jest zaskoczone, więc jest zaskoczone, żeby tata się śmiał, żebyśmy się razem śmiali, żeby to były te nasze chwile. To mój tata mi pod prześcieradło wkładał jakiś przedmiot po to, żebym ja się położyła i powiedziała: o Jezu, że się położyłam na figurce. Albo słuchajcie, mój ojciec włożył mi kiedyś do plecaka młotek. I ja poszłam naprawdę do szkoły z tym wielkim młotkiem i chodziłam po klasach, w podstawówce, chodziłam po klasach zapytać, czy ktoś nie zgubił młotka. No jak przychodzę do szkoły, a mój ojciec ciągle do mnie dzwonił w ogóle, on tak lubił sobie pogadać i dzwonił do mnie, mówi: no jak było w szkole? Ja mówię: dobrze, dobrze. A jak było, jak było? Ja mówię: dobrze. A było jak? Ja mówię: ale o co pytasz? Poczekaj, wiesz co z tym młotkiem? No i zaczynam opowiadać o młotku i się tak zaczął śmiać. Więc on mi robił ciągle jakieś dowcipy, w ogóle też się umiał, lubił bardzo wygłupiać. A moja mama znowu miała inny rodzaj, ona była no taką, bym powiedziała, nierealistyczną optymistką wręcz. To też jest trudne, bo wtedy się jest troszkę niedojrzałym i zakłada się jednak zbyt realistyczny scenariusz życia, ale ona miała niezwykłą umiejętność adaptowania się do rzeczy trudnych. Ona na to nazywała prostszym językiem, ona mówiła, że zatyka uszy na złe rzeczy, czyli jak się mojej mamie mówiło, że coś jest nie tak, albo że coś zrobiła złego, czy w jakiś sposób ci sprawiła kłopoty, bo ona była specjalistką też od sprawiania mi kłopotów, to ona po prostu miała ucho, ona miała uszy pozamykane, ona miała taki specjalny tutaj, wiecie, przelot. I tylko wtedy.
To była taka trochę Scarlett O'Hara, nie będę o tym myśleć teraz, pomyślę o tym jutro.
To też, ale też takie filtrowanie, takie naturalne, nawet bym powiedziała fizjologiczne filtrowanie rzeczywistości, że ona przyjmowała tylko to, co jest dobre, a to, co jest złe, to się absolutnie od tego odcinała i wtedy stosowała tą zasadę, że zrobię, pomyślę o tym jutro. Najczęściej było tak, że inni sprzątali te kłopoty, więc wiecie, to się podtrzymywało, ten nierealistyczny optymizm, ale ja się od niej tego nauczyłam i nauczyłam się od rodziców i myślę, że moja mama, wiecie co, i tak kiedyś jak robiłam genogramy, czyli takie właśnie, patrzyłam na swoją rodzinę w takim psychologicznym ujęciu systemowym, kiedy się patrzy na całą rodzinę, z jakiej rodziny pochodzisz, rysuje się takie drzewo genealogiczne, ale drzewo, które ci bardziej pokazuje jakby jakie były relacje w twojej rodzinie, jaka jest tożsamość rodzinna, z jakim dziedzictwem ty idziesz w życie i każdy, kto kończył szkołę terapeutyczną, ja kończyłam szkołę systemową właśnie, no to musiał sam doświadczyć tego. I rzeczywiście to, co mi się wyłoniło, oprócz tego, że mężczyźni odpadają z rodu, to wyłoniło mi się jeszcze to, że jakaś jest niesamowita wola życia u mnie, w kobietach z pokolenia, jakby z linii mojej mamy. To jest jakaś taka, słuchajcie, apetyt na życie, ale to jest jakiś pęd do życia, to jest jakieś po prostu organiczne umiłowanie życia. To w tej energii życia, w tej energii sprawczości, w jakimś takim, no właśnie budzeniu się do życia każdego dnia z zachwytem, to miała moja i prababcia, i babcia, którą znałam, i moja mama, i ja mam dokładnie to samo. I w tym sensie jakby nie mogę powiedzieć, że jestem sobie wdzięczna za to, że ja sobie wypracowałam to optymistyczne myślenie, czy pracowałam na tym, żeby tę rzeczywistość lepiej odbierać, lepiej przetwarzać, przywoływać się trochę do tych dobrych części świata, bo ja po prostu budzę się, słuchajcie, i ja budzę się, jestem wdzięczna, że żyję. I to nie dlatego, że nie wiem, przeszłam chorobę, chociaż ostatnio sporo chorowałam i też jeszcze bardziej mam umiłowanie życia, ale ja się budzę i ja po prostu myślę sobie: Boże, kolejny cud mojego życia. Ja po prostu bardzo kocham życie, chociaż i z optymizmem też tak jest, że w tym środku życia, kiedy się przekracza jakiś swój środek życia, 40 na przykład, też jest takim momentem, tak się rozgadałam, już ci oddaję głos, ale jak się przekracza, to też pojawiają się takie pytania, wiesz, pojawiają się pytania, które cię zderzają, które bardzo często powodują, że ten optymizm jest mniejszy, bo jesteś urealniony, masz większą świadomość co do tego, czym jest życie, zmierzasz się ze stratami, więcej kryzysów przeżywasz, widzisz szerzej to życie niż jako 20-latek, który wyłapuje te dobre momenty i zderza się tak naprawdę z różnymi trudnymi rzeczami i uczy się narzędziowo, żeby sobie z tym poradzić bądź nie. Ale jednak mimo wszystko środek życia to jest taka już świadomość tego, czym to życie jest i że ono jest de facto pasmem kryzysów, no bo to jest i strat, i od początku tracimy, nie? Każda minuta naszego życia to już jest strata też w jakimś sensie, jesteśmy mniej czasu nam zostało do życia, więc ta świadomość, ona może pójść w różne strony, w takiego bardziej urealnionego myślenia, które jest dojrzałe optymizmem, coraz bardziej realistycznym optymizmem, albo może pójść w stronę takiego bardziej pesymistycznego myślenia, to właściwie wtedy się pojawiają ten lęk egzystencjalny, który jest jednym z królów lęku, który zadaje nam pytanie, jakim jestem, po co to wszystko, po co to życie, jaki to ma sens, kiedy tracimy, kiedy te dni są policzone, to właściwie o co chodzi z tym życiem. I tu się zaczyna jakaś praca i tu mogę sobie jakoś tak, nie wiem, podziękować, że ja jestem w tym momencie i jestem bardzo jakby takim wnikliwym poszukiwaczem i badaczem, że ja jakby bardzo zadaniowo podchodzę nawet do takich spraw metafizycznych i ja po prostu szukam odpowiedzi i te odpowiedzi są bardzo dobrymi odpowiedziami. Znaczy szukam takich odpowiedzi, które dają mi ulgę życia. I na przykład teraz, pisałam zresztą felieton przedwczoraj do twojego stylu o tym, dlatego mam to gdzieś na wierzchu, bo tak zebrałam właściwie swoje doświadczenia z ostatniego czasu i pomyślałam sobie, że to pięknie jakoś intuicyjnie idę w taką stronę poczucia bycia częścią większej całości, poczucia bycia dzieckiem wszechświata, takiego połączenia się, wiesz, z pokoleniami, z rodziną, z szerszym kontekstem naszego życia, bo kiedy... Wiesz, no kiedy odpowiesz sobie na najważniejsze pytania, znaczy próbujesz sobie odpowiedzieć, próbujesz to życie też podsumować w taki sposób sensowny, że właściwie po co tu jestem i tak dalej, no to gdzieś z tyłu głowy masz albo poczucie strachu, no bo że to nie ma sensu i poczucie smutku i rozpaczy, albo masz poczucie integralności i takie poczucie, że ma to sens, nawet jeśli to życie jest skończone. No bo ma to sens większy. Więc jeśli myślę tylko o sobie, że jestem tylko tu na ziemi i to moje życie, ta powłoka, to ciało się za chwilę opuszczę, no to to jest jakaś rozpacz, tak? Ale jeśli za tym jest jakaś religia albo jakaś filozofia i myślę sobie, że ja coś zostawię po sobie, tak? Że jednak mimo wszystko życie jest czymś więcej, że my jesteśmy miłością, że jesteśmy częścią wielkiego pokolenia, zostawiamy dla kolejnych pokoleń. Czyli książka Marka Wolina, Wolina na przykład nie zaczęło się od ciebie. No wiele różnych rzeczy, ale to poczucie, że ja jestem i praca nad tym, że ja jestem częścią większej całości, energii, kosmosu, wszechświata, ona daje mi poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza poziom lęku i takiego sensu. I to wpływa na moje dalej optymistyczne myślenie, że właściwie nie ma końca. Wiesz, rozumiesz, to jest tylko tu i teraz, a potem będzie inne tu i teraz, a tak naprawdę jest coś więcej. W związku z tym wszystko ma sens, nie? Nawet starzenie ma sens. Nawet jeśli to starzenie jest trudne, ale ma sens. No, tak chciałam powiedzieć.
Ja myślę, no, znaczy otworzyłaś mi, Gosiu, tyle zakładek w mózgu, że raz ja się zgubiłem i nie wiem teraz, jakie właściwie miałbym ci zadać pytanie, natomiast skojarzyło mi się to, bo taką pierwszą osobą, która mnie otworzyła mi zakładkę odnośnie zakochania się w życiu, była Ewa Foley swego czasu, która napisała książkę Zakochaj się w życiu. Cudownie. Miałem okazję spotkać ją 2 lata temu w Warszawie. Natomiast myślę, że takie poszukiwanie, to co też powiedziałaś, poszukiwanie takiego sensu istnienia jest chyba zadaniem każdego z nas, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tu jestem i to, bo ja bardzo długo szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego tu jestem. I dopiero kiedy zacząłem składać, łączyć te wszystkie kropki, łączyć moje talenty, odkrycie tych moich talentów w ogóle, w jakim kierunku pójść i tak dalej, dopiero dał mi odpowiedź. Zresztą potem powędrowałem do Santiago, 3 miesiące samotności w 2019 i wtedy zaczęły mi się dopiero te kropki łączyć. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych elementów w naszym życiu, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie.
Absolutnie, ale niewiele osób sobie na to pytanie ma odwagę odpowiedzieć, wiesz, bo ta odpowiedź nie jest prosta. I nie jest oczywista, no bo nikt ci nie powie, co jest dalej, tak? I właściwie co się dzieje, kiedy odchodzimy. I że też zobacz, zawsze to też u nas na kawkach tak jest, że te wszystkie rozmowy o życiu, które mają być rozmową właśnie o radości życia, one często są rozmowami o śmierci, o stratach, dlatego że to jest właśnie ten cykl, to jest nie mówienie o tym jest zaprzeczaniem czegoś, co jest absolutnie pewne. Więc ja uważam w ogóle, że im szybciej zaczniemy zmierzać się z tym pytaniem, tak? co jest dalej, nie wiem, co ja sobie wyobrażam, co jest sensem mojego życia, jakby jak ja traktuję życie, o stratach, tak, i tak dalej, i tak dalej. Im szybciej zmierzysz się z tym pytaniem, tym jest większa szansa, że jesteś w stanie żyć świadomie, bez lęku, bez ucieczki, w takim naprawdę poczuciu cudu istnienia tu i teraz, cudu istnienia z całym jego trudem. Bo to jest dokładnie to, co piszą poeci, co kiedyś mówił profesor Łukaszewski, piękny napisał kiedyś tekst, psycholog, kiedyś redaktor Naczelny Charakterów, i napisał taki wstępniak, pamiętam, gdzieś mi zapadł w głowę, że odwaga jest siostrą bliźniaczą strachu, że emocje, nie przeżywalibyśmy tych pięknych emocji, gdybyśmy nie przeżywali tych przeciwstawnych. Wszystko się rodzi z dwóch krańców, tak? Tak samo jak życie rodzi się ze śmierci, śmierć rodzi się z życia, no tak samo jest miłość i nienawiść. Nie czulibyśmy miłości, gdybyśmy nie odczuwali też w jakimś sensie, czym jest nienawiść, czy złości, ulgi, wstydu, odwagi. No to są wszystko rzeczy, które współistnieją. I trochę tak w życiu jest, Bożeka filozoficzna. Widzisz, muszę wstawać o 5:50.
Ale to może ta energia poranka tak właśnie sprawia.
Ale wiesz, że to jest, że właśnie to powoduje, że to współistnienie spraw. Miłosz też taki pierwszy kiedyś, wiesz, napisał Cud chyba istnienia, że coś takiego właśnie pisał dokładnie o tym, że idziesz po ulicy i widzisz tą absurdalność życia tych ludzi starzejących się, garbiących, a jednocześnie czujesz, jakie to jest wszystko piękne, jakie to życie jest przepiękne, widzisz młodość, starość, jakby ta nawet obserwacja życia jest obserwacją współistnienia różnych zjawisk przeciwstawnych, one powodują, że przeżywamy te wszystkie rzeczy i to jest, słuchajcie, właśnie zaakceptowanie też tego i tak jak już tylko ci powiem właśnie, że poszukiwanie jak najszybciej, ja to też ostatnio sama zrobiłam ze sobą swoją kawkę, bo bardzo chciałam wam powiedzieć o tym, żebyście się tego nie bali i że żebyście jakby konfrontowali się, jeśli tylko możecie, albo stwarzali sobie sytuację różnej konfrontacji z tymi pytaniami ostatecznymi, czy poprzez bycie z osobami chorymi przewlekle, czy bycie z osobami, które odchodzą, czy bycie wolontariuszem w hospicjum. Zderzanie się ze śmiercią jest nauką o życiu, zawsze. I najczęściej, prawie w 100%, jest oswajaniem lęku. Jest niesamowitym. Wszystko, co sobie wyobrażamy, jest znacznie gorsze niż to, co się dzieje. W śmierciach dobrych i gorszych. Więc im więcej ekspozycji będziemy mieć na rozmowy tego typu, tych, których najbardziej się boimy, sytuacje, które nas przerażają, tak? Czy ludzi, których się boimy, tym szybciej oswajamy to, co jest dla nas najtrudniejsze i idziemy w życiu w tej wolności, nie? Z takim pogłębioną świadomością tego, po co to życie jest, po co dla mnie to życie jest, bo te odpowiedzi każdy z nas znajdzie gdzieś indziej. Ale trzeba zadawać te pytania, bo inaczej to jest ucieczka, cały czas ucieczka od konfrontowania się z najtrudniejszym aspektem życia, który jest cudem.
Znowu mi się otworzyły zakładki. Nie wiem, czy zetknęłaś się kiedykolwiek taką fajną, prostą książką Johna Strelekiego, która nazywa się Kawiarnia na końcu świata. Jeżeli nie, to ja ci ją przywiozę ci całą serię w prezencie, ponieważ tam właśnie Streleki w książce zadaje pytania, trzy pytania. Dlaczego tu jesteś, czy boisz się śmierci, czy czujesz się osobą spełnioną? Drugi, co mi się otworzyło w głowie, Hermann Hesse kiedyś napisał, że mój przyjacielu Gowinda, ten świat jest doskonały. Ja twierdzę i uważam, Gosiu, że ten świat jest doskonały i kiedyś myśląc o tym, zadałem sobie pytanie, co jest tak naprawdę, bo powiedziałeś, że odwaga jest siostrą bliźniaczą strachu, a zadałem sobie pytanie, co jest przeciwieństwem strachu i dotarło do mnie, na przykładzie mojego psa, który dawno temu odszedł za tęczowy most, dotarło do mnie, że przeciwieństwem strachu jest zaufanie. Zaufanie, że ten świat jest dobry, tak jak napisał Hesse, on jest doskonały, tylko my naszym zadaniem jest odnaleźć również w sobie to wszystko. Tę doskonałość, miłość, zaufanie jest formą miłości, wiary w to, że wszystko będzie dobrze. I jesteśmy znowu, wracamy jakby do tego początku, czyli do optymizmu.
Ale wiesz, że to jest to, co mówisz, zaufanie, to jest pierwsza psychologiczna umiejętność, czyli pierwszy kryzys psychospołeczny, który przeżywa człowiek przychodzący na świat. To jest kryzys pierwszego roku życia, eriksonowski. To jest właśnie co jest najważniejsze, co jest podwaliną zdrowia psychicznego, poczucia szczęścia, dobrej drogi życia. Co jest najważniejsze z poziomu psychologicznego? Wypracowanie w relacji z dorosłym, którego masz albo nie masz wokół siebie jako dziecko małe, ufności wobec świata. Erikson to mówi jeszcze pięknie, ufność. On to nazywa nadzieją nawet. Nie z ufności rodzi się nadzieja i to jest to słowo, które nas ratuje często, które w ogóle powinno być parasolem do życia. Nadzieja. Nie? I to jest ta ufność. Ale ponieważ czas się kończy, to ja sobie przygotowałam i nie powiedziałam nic z tego oczywiście, to chciałam tylko powiedzieć o optymizmie, bo zapowiedziałam to nawet wczoraj, że część mamy w głowie, część mamy w genach, część mamy w jądrze migdałowatym, część mamy w temperamencie, już niemowlęta się różnią przewagą emocji pozytywnych od negatywnych, ale ja uważam, że optymizm jest wyborem. To jakby można się nauczyć różnych narzędzi. To już Seligman, profesor Seligman mówił, styl wyjaśniania, pesymistyczny versus optymistyczny, tak? Potem na tej nauce powstała, na tych badaniach powstały też nauki, psychoterapia poznawcza na przykład, która jest po to, żeby uczyć nas myślenia właśnie, takiego myślenia pozytywnego i też w ogóle wybierania interpretacji życia, którą mamy, bo my jako osoby, jako ludzie, tym się różnimy od zwierząt, że my możemy wybierać interpretację tego, co się dzieje, prawda? My nie jesteśmy bezwolni. I nawet na warunkach, na
których... Wiktor Frankl.
Właśnie chciałam powiedzieć, Wiktor Frankl przecież, tak? Człowiek w poszukiwaniu sensu już o tym pisał, że nawet w najtrudniejszych warunkach obozowych ludzie mogli szukać sensu w bezsensie, usensowniać najdrobniejsze rzeczy. Ptaka, który tak jest na okładce i który jest za oknem i dla którego ktoś wybrał sobie, że to jest jego nadzieja, że jak ten ptak przyjdzie, to przyjdzie wolność. I my możemy w najdrobniejszych rzeczach wybierać. I optymizm też jest tym, jest pracą z własnymi myślami. I nawet jeżeli jesteśmy z natury pesymistyczni, nawet jeśli mamy ciężki plecak i wypracowaliśmy sobie jednak mimo wszystko takie pesymistyczne patrzenie na świat, gdzie tej nadziei jest bardzo mało, to naprawdę można nad tym pracować, bo to, co się dzieje w naszym życiu, to my to interpretujemy i wnosimy z interpretacją do życia. I kiedy zaczniemy pracować nad interpretacją, tak?
Gosiu,
pracować
ale częścią przecież ten świat dzisiaj, przepraszam, że się wcinam, ale tak. Przecież ten świat jest historycznie dzisiaj najlepszy. Pomimo tak. Wszystkich problemów, które się dzieją gdzieś tam w różnych miejscach kuli ziemskiej, to historycznie ten świat jest najlepszy. Mamy najniższy poziom ubóstwa historycznie, mamy największy poziom zamożności, dobrobytu, dobrostanu, najwyższy poziom możliwości historycznie i my bardzo często narzekamy.
Ale wiesz, możesz komuś położyć cud, wiesz, możesz położyć bogactwo, wiesz, on zawsze powie, że czegoś tu brakuje i to jest właśnie ten pesymistyczny styl wyjaśniania, czy ta pesymistyczna interpretacja, czy ten pesymistyczny rodzaj postrzegania świata, więc to jest racjonalizacja, co my mówimy, że nie, że świat jest dzisiaj wspaniały, jest świat wspaniały, a można żyć w bardzo złym świecie, ale mieć wspaniałe warunki wokół siebie, no wiesz, wystarczy je kochająca rodzina, mój mikroświat, pójdziesz i mój mikroświat, świat jest wspaniały, to już wystarczy, żeby się cieszyć życiem. Natomiast to jest kwestia tego, co jest w mojej głowie i nad tym naprawdę, chcę to podkreślić, nad tym można pracować poprzez uważność, poprzez staranie się wybierania dobrych rzeczy, dawanie uważności i światła na dobre rzeczy. Na początku poprzez notowanie sobie tego, zadawanie sobie pytania. Ostatnio mi ktoś mówił, że siadają wszyscy razem, a Anna Brodziak mi mówiła właśnie, która medytuje dużo, że siada ze swoimi synami przy stole wieczorem i mówią, za co jestem dzisiaj wdzięczny? Samo postawienie pytania, prawda, sobie wieczorem na przykład, za co jestem dzisiaj wdzięczna, to powoduje, że my kładziemy światło, dajemy światło temu dobremu, co się wydarzyło w naszym życiu. I tak jest z milionem rzeczy, które można ćwiczyć, bo świat nam podsuwa wspaniałe rzeczy. Dzisiaj możemy medytować, możemy iść na spacer, możemy przyjść do Fryderyka Karzełka, możemy pójść do Gosi Ome. Naprawdę na wyciągnięcie ręki są narzędzia do tego.
Wszystko.
Ale trzeba podjąć decyzję, że chcę nadawać pozytywny sens mojemu życiu, że ja chcę wybierać optymizm w moim życiu, tak? Że ja wybieram nadzieję i wtedy dzieją się cuda.
Gosiu, skończył nam się czas.
Ktoś mi pyta, czy Rafał, to rodzina.
Ja Rafał, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich. Mamy w tej chwili tutaj 4600 osób na żywo. Ja zapraszam wszystkich, zapraszam na kawkę o 8.15 do Gosi. Będzie tam Ewelina Stępnicka. Polubcie strony, subskrybujcie Gosię, ponieważ robi cudowną robotę. Zapraszam was bardzo gorąco. Dzisiaj 8.15, tylko ktoś może, bo ja myślę, że tam się te tematy również będą przewijać, o które teraz...
Będę musiała kontynuować, bo ja tu mam zeszyt przygotowany, więc wiecie. Zapraszam was, my codziennie tak rozmawiamy z różnymi fajnymi ludźmi, między innymi Fryderyk u mnie był i też rozmawiamy właśnie o różnych aspektach dobrego życia, jak ja to nazywam. Odpowiadając na pytanie, Rafał Ome jest tatą moich dzieci, jest moim byłym mężem i jest moim przyjacielem, więc to, a to na inną historię.
Ja tylko jeszcze jedną rzecz dotknę teraz, na koniec. Zdarza ci się ponarzekać?
Nie. Nie, ja chyba tak nie narzekam. Nie narzekam i też się nie obrażam. Wiesz, są osoby, które potrafią mi przypisać dobrych rzeczy, mówią, że na przykład Oma to jest jedyna osoba, która się nie obraża. Ja też się nie obrażam.
Bo to jest coś, co gdzieś tam naukowcy odkryli na którymś z uniwersytetów, że narzekanie, zarówno narzekanie, jak i słuchanie narzekania niszczy nasz mózg. I to właśnie to miejsce w mózgu, które odpowiada za optymizm.
My się po prostu programujemy. Optymizm właśnie jak wpływa na zdrowie, to chciałam tylko powiedzieć, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Alzheimera, że optymizm chroni nas przed demencją, chroni nas przed chorobami serca, buduje naszą odporność i ostatnie badania z Harvardu pokazują, że 7% długości życia nam zwiększa, bo są różne, tam niektóre mówią 20%, ale rzeczywiście optymiści żyją dłużej. Mało tego, życie z optymistyczną osobą też przedłuża nam życie.
Czyli w tygodniu o zdrowiu, dbaj codziennie o swoje zdrowie. Najbardziej optymistyczna wiadomość dzisiaj to możesz wybrać optymizm, możesz wybrać pozytywne myśli, możesz wybrać to, co dobre w życiu, miłość do życia. O tym mówiliśmy dzisiaj cały klub. Dziękuję ci, Gosiu, za...
Ela Augustyniak napisała, że w końcu ktoś cię zagadał. Ale słuchajcie, to działa dwie strony. Jak przyszedł Fryderyk do mnie, to ja też dużo milczałam. Jak na siebie, to też dużo nie mówiłam. Więc to tak jest.
Dziękuję ci. Masz u mnie kawiarnię na końcu świata. Opowiem ci historię, która związana jest z tą książką w moim życiu, bo jest niesamowita. Dziękuję ci za dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam wszystkich na Gosi kawkę o 8.15 z Eweliną Stępnicką. Zresztą codziennie od poniedziałku do piątku.
Jest na Facebooku albo na kanale Gosia Ome na YouTubie.
Na YouTubie. Dziękuję ci z całego serca. Nie uciekaj jeszcze, proszę. Ja tymczasem wszystkim dziękuję. Pamiętajmy o tym, że mamy jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to wystarczy. Zakochaj się w życiu, oczekuj od życia, bo to, co najlepsze jeszcze jest przed nami i widzimy się w sobotę. Jutro ja będę w drodze i będę zastępowany w klubie 555 o świcie przez Basię, a ja dziękuję już wszystkim. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, pa.